Witam Państwa, kochany Siemiesław Filip. Proszę Państwa, ze zdziwieniem, znaczy ze zdziwieniem, no tak, ze zdziwieniem w zasadzie, konstatuję, iż w Global Timesie, czyli w miarodajnej gazecie, żeby nie było żadnej wątpliwości, w gazecie, w której piszą różne rzeczy, których... To jest taka przybudówka dziennika ludowego, czy największego dziennika chińskiego, a dziennika chińskiej partii komunistycznej, a więc Global Times jest naprawdę ważną gazetą i tutaj nic się nie dzieje przypadkowo. I w tymże Global Timesie od 25, dobrze mówię, 25 grudnia wisi na czołowej stronie, oczywiście trochę na dole, ale na czołowej stronie, bez cudów, a jako któraś z pierwszych wiadomości. Wisi wiadomość, o której kilkakrotnie już mówiłem. Chiński ambasador szczegółowo pogłębia więzi z Polską, oddaną od siebie, w wywiadzie. W wywiadzie dla właśnie Global Times. Ja chodził o pana ambasadora Liu. Chuanyana, którego tutaj uśmiechnięty portret mamy. Uśmiechnięte zdjęcie. Dlaczego ja się tym zajmuję? Myślę, że odpowiedzią na to, nie wpadłem na to wcześniej, ale wiecie Państwo, ja w końcu jestem tylko zwykłym, takim sobie małym człowiekiem z ulicy. Być może, że odpowiedzią na to, być może, bardzo prawdopodobne, podejrzewam, a odpowiedzią na to, dlaczego tak jest, mimo tych zawirowań, ostrych zawirowań w końcu i ostrych artykułów również w Global Timesie na temat stosunków chińsko-polskich i tego, jaką krzywdę wyrządzają stosunkom chińsko-polskim Polacy, aresztując tego Chińczyka, Xia Wei, jest pierwsze zdanie. Chiny i Polska będą obchodzić 70. rocznicę stosunków dyplomatycznych. Koniec, kropka. Drugie zdanie. Polska jest jedną z głównych potęg. Tak, potęg państwa Europy Środkowo-Wschodniej. I odgrywa kluczową rolę we współpracy Chin z regionem, a w inicjatywie Pasa i Drogi. I to właściwie mnie się wydaje, to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę, bo ten cały lukier, który tam kapie z ust pana ambasadora, to jest jakby, to mnie nie rusza. A tutaj i tutaj drobny trend, to jest ten trend jest dla tych, którzy mnie tam odsądzają od czci i wiary, mówiąc, że jestem płatnym pachołkiem ambasady chińskiej. Dobra, sobie. No więc ambasada chińska ze mną ma, znaczy ci, którzy jeśli w ogóle w ambasadzie chińskiej ktoś się zajmuje moim kanałem, to oni mają mnie tak bardzo głęboko, że na pewno tam słońce nie dociera. A no właśnie. Więc już nie mówiąc o żadnych pieniądzach. Bardzo chciałbym, żeby ktoś mi dał jakieś pieniądze, ale niestety, cholera, nikt nie chce. Dobrze, ale teraz wracamy do sprawy ważnej. Naprawdę poważnej. Ja to co tu pan ambasador mówi na temat tych stosunków polsko-chińskich, to ja po prostu chciałem użyć brzydkiego określenia. Ulicy, nie, użyję dyplomatycznego określenia. Ja pominę milczeniem. Tu sobie Państwo możecie sami to przeczytać. On różne rzeczy opowiada. Natomiast ja się skupię na tych pierwszych, na tym pierwszym zdaniu i na drugim również. Otóż, jak będę mówił o faktach, nie o jakichś tam lukrach, nie o bajaniach pana ambasadora, nie o jakimś wishful thinking, czyli pobożnych życzeniach, tylko o faktach. Otóż, faktem jest, że Chiny i Polska będą obchodzić 70. rocznicę stosunków dyplomatycznych. Jeśli państwu się wydaje, że to jest w Chinach bez znaczenia, to się państwu tylko wydaje. Otóż Polska była pierwszym po Rosji chyba, czy nie pierwszym w ogóle, krajem, ale chyba po Rosji, który uznał, chociaż wcale bym się nie dziwił, gdybym nie pierwszy, który uznał fakt istnienia Chińskiej Republiki Ludowej, Chińskiej Republiki Ludowej, PRL, w 1949 roku. Więc to dla nich, proszę nie zapomnieć o tym, że w Chinach istnieje ta sama partia komunistyczna, co w 1949 roku. I wprawdzie wszystko się zmieniło, ale nie zmieniło się jedno. Postrzeganie tych, którzy byli wtedy z nimi. I jestem absolutnie pewien tego, że to, ten fakt, że 70 lat temu rząd narzucony przez Rosję, polski rząd narzucony, tak zwany polski rząd, czy PRL-owski rząd, wtedy jeszcze nie było PRL-u, a wszystko, ten niby polski rząd narzucony przez Rosję, a nawiązał stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową, to dla Chin, dla chińskiej dyplomacji, dla chińskiej władz, jest w dalszym ciągu bardzo ważna. I chciałbym przypomnieć tym osłom, a wyraźnie mówię osłom, którym się wydaje, że 70 lat to już tak długo, że to w ogóle nie ma o czym mówić, że wszyscy zapomnieli. A więc osielstwa. A pan premier, zacytuję tutaj pana premiera chińskiego, premiera Chu Enlaia, człowieka, który był szanowany wszędzie, który był wybitną osobą, wybitną. A tenże pan premier Chu Enlai, którego nazwisko pamiętam do tej pory, to jest oprócz Mao Tse-tunga, to jest jedyne nazwisko z tamtych czasów, które ja pamiętam. Otóż pan premier Chu Enlai, zapytany gdzieś tam kiedyś, bardzo dawno temu, pewnie w latach 50. w Paryżu, co sądzi o efektach rewolucji francuskiej, znaczy o tym, jaki rewolucja francuska miała wpływ na Europę, odpowiedział, co następuje. Jest za. Krótki, to upłynął zbyt krótki czas. Od rewolucji francuskiej, polscy idioci. Od rewolucji francuskiej upłynął zbyt krótki czas, żeby można było oceniać wpływ tejże rewolucji na Europę. Dotarło? No. Więc skoro pan premier Chu Enlai, jeden z największych Chińczyków partii komunistycznej do tej pory, a człowiek współtworzący Chiny przez długi czas, możecie się państwo nad nim pastwić jak chcecie, a ja w dalszym ciągu twierdzę, że był to wybitny intelektualista, nie tylko zresztą ja pewnie. Otóż jeśli premier Chu Enlai powiedział tak o rewolucji francuskiej a z końca XVIII wieku, w XX wieku, w połowie XX wieku, to, czyli no, może nie 200, ale coś koło tego. Niewiele mniej niż 200 lat. Użył takich sformułowań w stosunku do rewolucji francuskiej i jej wpływu na rzeczywistość europejską, to jak państwo myślicie, co to jest 70 lat? To jest tyle, co splunięcie. Rozumiecie? W chińskiej perspektywie wybiedni, młodzi, przepraszam, chciałem użyć ostrego słowa, nierozgarnięci, tak ludzie, To takie bardzo delikatne. A więc, nie wiem, czy rozumiecie, do czego dążę Państwo. Otóż, jeśli wtedy, 70 lat temu, zdarzyło się coś dla Chin Ludowych niezwykle ważnego, niezwykle ważnego, co jest podkreślane na każdym kroku i od tamtego czasu, co 10 lat podkreślane jest to właśnie, że coś takiego się wtedy zdarzyło, że Chińską Republikę Ludową uznały te kraje, I to jest ważne. Dla nich to jest ważne. Dlaczego ja to tak międlę, ten fakt? Ano dlatego, że w stosunku do kraju, który miał szczęście wtedy, iż komuchy nasze osobiste, własne, jeśli to można nazwać nasze osobiste, no ale niestety tak, sterowane przez ruskich bandytów ze Smierszu, a zdecydowały się tak szybko uznać Chińską Republikę Ludową, to w tej chwili to procentuje. Znaczy nie tylko w tej chwili. To po prostu procentuje i będzie procentowało. Procentowało i będzie procentowało. Moim zdaniem procentuje to w tej chwili, w sytuacji, gdy polskie, czy one na pewno są polskie, to ja tego nie wiem. Znaczy w każdym razie władze polskie, które działają niesuwerennie. O, tak bym to mówił. Władze polskie, które działają niesuwerennie, w tej chwili rząd pana premiera, robi rzeczy, które są naganne w stosunku do tej pięknej, a przynajmniej tak, no, pięknego faktu sprzed 70 lat, to Chińczycy myślą sobie tak. No, co on biedny ma robić? A Żydzi go duszą, Niemcy go duszą, Rusy go duszą, wszyscy go duszą, Amerykańcy oczywiście, no to jest jasne jakby. A no więc on musi się na nas wyżyć. Tak naprawdę. Znaczy to jest sprymityzowany sposób myślenia, ale oni tak mogą myśleć. Oczywiście najlepiej posłuchać polskich synagogów, którzy wiedzą lepiej, najlepiej i oni Państwu wytłumaczą tak od A do Z, jak to powinno być. Oni wiedzą nawet to, czego Chińczycy nie wiedzą. A więc to jest dla mnie istotne. Znaczy ta właśnie, znaczy ten wpływ tego, co się stało 70 lat temu, na to, co się dzieje teraz. I dla mnie to jest oczywiste. Druga sprawa. Przepraszam, że tak długo to trwało, ale naprawdę to jest najważniejsze. Druga sprawa również. Polska jest jedną z głównych potęg państw Europy Środkowo-Wschodniej, która odgrywa kluczową rolę w współpracy Chin z regionem w stosunku do inicjatywy Pasa i Drogi. I teraz tak, nie ma cienia wątpliwości, że to jest ważne. Pas i droga, czyli ten nowy jedwabny szlak, jakby to nazwać, to wieloma słowami jest nazwane, wieloma określeniami, ten nowy jedwabny szlak jest rzeczą niezwykle, ale to niezwykle ważną, w strategii Chin Ludowych. W strategii na przyszłe dziesięciolecia, jeśli nie stulecia. On naprawdę jest rzeczą kardynalną. Chińczycy po pierwsze, wychodząc z założenia takiego, jak powiedziałem, że on jest rzeczą kardynalną dla ich strategii na wiele dziesiątków lat, jeśli nie na stulecia, wychodzą z takiego oto założenia. I to znowu sprymitywizuje, ale tak myślę, że tak to można zrobić. A mianowicie oni myślą takimi kategoriami. No, ci Polacy mają teraz problemy z suwerennością. To jest oczywiste, to widać na każdym kroku. Ale oni nam są potrzebni. Znaczy nie tyle oni, co to terytorium jest nam potrzebne. A my musimy mieć, oni tak myślą, tak sądzę, a oni tak myślą, że ich terytorium, czyli terytorium tych Polaczków, a między Wisłą i Odrą i tam Bugiem, jest nam potrzebne do tego, żeby, bo tutaj przebiega jakby naturalny pas tranzytowy. Nie jedyny oczywiście, ale taki naturalny, najprostszy. Pas tranzytowy z Rosji do Niemiec. Tak, proszę Państwa. Rosja, Niemcy. Tak, tak, tak. Kłania się pakt. I Chińczycy to wykorzystują. Pakt Ribbentrop-Mołotow. I nie tylko. Chińczycy wykorzystują całą historię stosunków rosyjsko-pruskich, później rosyjsko-niemieckich. I tutaj mi się przypomina książeczka jeszcze z 80, początku 80-tych lat. Stalin najlepszym sojusznikiem Hitlera. Tak, no ale to już bez znaczenia. Znaczy nie bez znaczenia, ale w każdym razie to w tej chwili nie jest tak istotne. Otóż Chińczycy doskonale wiedzą, że tym naturalnym szlakiem, który można ominąć, ale to będzie kosztowało. A więc naturalnym szlakiem jest szlak z Rosji przez Białoruś do Polski. Przyglądnijcie się Państwo tym wszystkim mapom chińskim i tam zawsze wszystko przechodzi przez Polskę. Na linii wschód-zachód. W związku z tym oni, jako że ten pas i droga, ta inicjatywa pasa i drogi jest dla nich najważniejszą inicjatywą strategiczną, bo strategiczną na dziesiątki lub setki lat, to oni nie mogą sobie pozwolić na, mówiąc brzydko, olanie jakiegoś kraju. Opowiem i więcej. Oni nie mogą sobie pozwolić na olanie żadnego kraju. Żeby nie było wątpliwości, ja patrzę się na Polskę, ale tak przed chwilą myślałem, czy oni mogą sobie pozwolić na olanie Litwy? Nie. Tak samo jak nie na olanie Polski. Czy oni mogą sobie pozwolić na olanie Słowacji albo Czech? Nie. W żadnym przypadku. Czy oni sobie mogą pozwolić na olanie Łotwy? Nie. W żadnym przypadku. A może Macedonii? Nie. W żadnym przypadku. Rozumiecie? Ich sposób myślenia jest zupełnie inny niż amerykański, niż polski. A Polska. Polski nie istnieje. Niż amerykański na przykład. Oni się po prostu nie mogą pozwolić na olanie żadnego kraju. Robią dokładnie tak samo robią Rusy. Rosjanie nie pozwalają sobie na oddanie żadnej piędzi ziemi, gdzie byli. A już Polska? No. Polsza nie ptica. Nie. Jak to było to powiedzenie takie rosyjskie? Polsza nie za granicę. Coś takiego tam. Polsza nie ptica, Polsza nie za granicę. Coś takiego. To strasznie stare powiedzenie. A jeszcze z 50. lat. Dobra. A chodzi mi o to, żebyście Państwo zrozumieli, zrozumieli sposób myślenia Chińczyków. Bo to jest najistotniejsze. Jeśli zrozumiecie ideę, tezę, którą chcę Wam przekazać, to jest najważniejsze. Że Polska jest naturalnym miejscem, przez które powinna przechodzić ta inicjatywa pasa i drogi, czyli innymi słowy, przejeżdżać towary chińskie do Europy Zachodniej i nie tylko zresztą. Naturalnym miejscem, bo z tego nie można jej olać. Ale oni nie olewają niczego. Żadnego kraju. O! I to jest ważne. To jest w tym artykule najistotniejsze. Cała reszta to lukier. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.